Jeszcze jeden temat. Naszym gościem jest pan dr Marian Szałucha, ekonomista, wykładowca w Akademii Finansów i Biznesu w Istula. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże ojcu i słuchaczom.
Podobno Polska jest liderem w Unii Europejskiej w przyciąganiu zagranicznych inwestycji. Jak pan też to ocenia? Bo z jednej strony możemy mówić, że to dobrze, no ale z drugiej strony jaki to ma wpływ na polską gospodarkę, na tych, którzy inwestują, no bo jakie to pieniądze są inwestowane, jakie miejsca pracy to generuje, na jakich stanowiskach Polacy są zatrudnieni, czy to nasz przemysł się rozwija, my stajemy się potęgą, czy też ktoś może potęgą staje się u nas, bo to można z dwóch stron na to popatrzeć. Z jednej strony się cieszymy, że coś się dzieje, bo to też jakiś tam wpływ do budżetu państwa, jakiś rozwój państwa naszego, ale tak na dłuższą metę.
Tak. Ojcze, kilka danych może. Rzeczywiście 2017 rok był świetny pod względem przyciągania przez Polskę inwestycji zagranicznych. One opiewały łącznie na około 13 miliardów euro. Ma powstać dzięki nim, bo część z nich ciągle jest w realizacji, ponad 86 tysięcy miejsc pracy. I tych inwestycji było łącznie około 300, nawet nieco ponad 300. Ale żeby usystematyzować naszą dyskusję i poruszać się, jak przystało, w poważnej rozmowie, na poważny temat od ogółu do szczegółu i od samych podstaw, od fundamentów, to powiem, że inwestycje są co do zasady czymś bardzo dobrym i czymś, czego dzisiaj w szczególności Polska potrzebuje. Inwestycje w ekonomii, taka jest ich definicja, to po prostu nakład poniesiony na utrzymanie lub zwiększenie kapitału. I to jest pierwszy podział inwestycji najważniejszy, więc to są albo inwestycje prorozwojowe, albo inwestycje utrzymaniowe, czy też odtworzeniowe, mówiąc bardziej po polsku. Inwestycja jest w związku z tym wyrzeczeniem się obecnych korzyści na rzecz korzyści przyszłych. Jest drugą możliwością podziału wydatkowania naszego dochodu obok bieżącej konsumpcji. Tymczasem w Polsce to konsumpcja dzisiaj jest najważniejszym motorem wzrostu gospodarczego. Drugim w kolejności jest eksport, a inwestycje są tą daną makroekonomiczną, która rzeczywiście nie domaga, kuleje, której dynamika jest zbyt niska, zarówno biorąc pod uwagę nasze możliwości, jak i aspiracje. I to dlatego i premier Morawiecki, i w szczególności minister Kwieciński, minister odpowiedzialny za, jak mówi nazwa jego resortu, inwestycje właśnie i rozwój, zwracają uwagę na to, że 2018 rok będzie, bo musi być, rokiem inwestycji w naszym kraju. Ale do inwestycji, i już teraz przechodzę do odpowiedzi ściśle na ojca pytanie, powinniśmy podchodzić selektywnie do analizy danych ekonomicznych dotyczących inwestycji. Inwestycja inwestycji nierówna. Po pierwsze, rzeczywiście inwestycje ze środków krajowych, inwestycje polskie są dla nas o wiele więcej warte, są w związku z tym bardziej, powinny być przez nas bardziej pożądane niż inwestycje zagraniczne. Choć nie chcemy, by tych inwestycji nie było u nas zupełnie. Polska gospodarka jest i powinna pozostać gospodarką otwartą, z tego się także bierze rozwój i to szeroko pojęty. Ale wilczym prawem właściciela, i o tym nie powinniśmy zapominać, właściciela także inwestycji lokowanej w Polsce jest pozyskiwanie dochodu z tejże inwestycji, a więc transferowanie go do własnej kieszeni, czy to do spółki matki, czy to do rozproszonych po świecie akcjonariuszy, czy gdziekolwiek indziej, czasem nawet bez podatku, jeśli takie sytuacje jeszcze się zdarzają. Na szczęście mamy ich coraz mniej. A inwestycja krajowa oznacza, że wszystkie pieniądze i zyski, i podatki, i reszta pozostają w kraju. Poza tym inwestycje realizowane ze środków naszych własnych przedsiębiorców, czy to prywatnych, czy państwowych, nie przenoszą się tak łatwo z miejsca na miejsce w sytuacji jakiejkolwiek zmiany, kryzysu. Pamiętamy przeniesienie produkcji Fiata Pandy z Polski do Włoch, kiedy wybuchł kryzys w roku 2008, choć to przeniesienie z ekonomicznego czysto punktu widzenia wcale się koncernowi Fiat nie opłacało, ale uległo naciskom krajowi pochodzenia tejże inwestycji.
No nie wiem, czy teraz się tak nie dzieje z Volkswagenem, tak? Też planował i nie wiem, czy się nie wycofuje. A jak wygląda sprawa, pan wspomniał pana ministra Jerzego Kwiecińskiego, ministra inwestycji i rozwoju, zapowiedział lawinowy przyrost inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych i wieloletniego budżetu, to na lata już, które minęły 2014, ale aż do 2020 roku, bo to też są te unijne, ale też i w jaki sposób muszą być zasilone budżetem własnym, czy Skarbu Państwa, czy firm, które do takich inwestycji startują, takie inwestycje planują.
W tych inwestycjach współfinansowanych ze środków europejskich, jak słusznie ojciec zauważył, mamy pewne opóźnienie. To opóźnienie wynika z kilku przyczyn, między innymi ze zmiany władzy w Polsce jesienią roku 2015, ze zmiany osób na kluczowych stanowiskach w państwie i ze zmiany w związku z tym koncepcji, weryfikacji poprzednich planów inwestycyjnych Platformy Obywatelskiej i PSL-u. W związku z tym te inwestycje na pewno w 2018 roku ruszą. Zresztą ruszyły już pod koniec roku 2017 i w roku bieżącym będziemy mieli na pewno tej zwiększonej dynamiki kontynuację. Różnie bywa z tymi inwestycjami unijnymi, bo z pieniędzy europejskich finansowane, a właściwie współfinansowane są nie tylko inwestycje produkcyjne, których Polska bardzo potrzebuje, ale także inwestycje choćby w estetykę naszej przestrzeni publicznej czy w infrastrukturę kulturalną, rozrywkowo-sportową, która jest oczywiście bardzo ważna, ale jednak na tym etapie rozwoju, na którym znajduje się Polska, musimy przede wszystkim budować trwałe fundamenty oparty na własnych siłach wzrost gospodarczy. Musimy stawiać na to, co się opłaca na bazie czystego rachunku ekonomicznego, powtarzam. A dopiero potem, kiedy już zarobimy na te wszystkie piękne akwaparki, skwerki i inne temu podobne rzeczy, które nie pracują po prostu, one poprawiają nasz komfort życia, ale jednak nie pracują, nie zarabiają na siebie, dopiero wtedy nas będzie na nie stać. W inwestycjach unijnych widać było momentami odwrócenie tej kolejności. I wracając do tego rozróżnienia inwestycji na lepsze i gorsze, co tu dużo mówić, to oprócz tego rozróżnienia między polskimi a zagranicznymi, między tymi produkcyjnymi, a takimi dotyczącymi choćby estetyki naszej przestrzeni publicznej, o czym powiedziałem przed chwilą, mamy rozróżnienie na inwestycje krótko- i długoterminowe. Bardziej potrzebujemy tych długoterminowych. Mamy inwestycje, które bardziej bezpośrednie, jak mówią ekonomiści typu greenfield, czyli takie budowane od podstaw, które należy oceniać lepiej. I z drugiej strony inwestycje kapitałowe, w tym inwestycje spekulacyjne, choćby w akcje czy w inne papiery wartościowe w Polsce emitowane w naszej walucie, które już takiej wartości dla Polski nie stanowią, a momentami nawet potrafią stanowić pewne zagrożenie. Państwo ma swoją istotną rolę do odegrania, nawet kluczową w stwarzaniu warunków do tego, by inwestycje były, rozwijały się i rosły wystarczająco dla naszej gospodarki szybko. Państwo przede wszystkim powinno tworzyć dobre prawo, prawo stabilne, prawo oparte także możliwie na mało represyjnym systemie podatkowym.
Stąd może też ta konstytucja dla biznesu, tak?
To jest bardzo ważne. Ta recepta, o której mówię, czyli stworzenie warunków dla polskich przedsiębiorców do tego, by nie bali się inwestować, by czuli za sobą opiekę także państwo. Państwo powinno podchodzić łagodnie, wręcz przyjaźnie do przedsiębiorcy uczciwego, ale bardzo zdecydowanie, wręcz surogo do przestępcy podatkowego czy w ogóle gospodarczego. I o tym wszystkim, o tych zasadach, o domniemaniu niewinności i przeniesienia tej zasady z prawa karnego do prawa gospodarczego, zasady, co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone i wielu innych traktuje konstytucję dla biznesu. I ta recepta właśnie jest tyle samo prosta, co trudna do wypowiedzenia, co trudna do realizacji. A więc państwo musi stwarzać warunki, powtarzam. Z tym bywa różnie, także ze stabilnością regulacyjną i to niewątpliwie powstrzymuje wielu polskich przedsiębiorców przed dokonywaniem inwestycji. Przypomnę sprawę inwestycji w farmy wiatrowe, przypomnę sprawę hodowli zwierząt futerkowych. Jak może dzisiaj hodowca, rolnik indywidualny inwestować dalej w produkcję tychże skór zwierząt futerkowych, jeśli od kilku miesięcy słyszy w mediach zapowiedzi drastycznego, właściwie nawet nie ograniczenia, zamknięcia wprost, anihilacji, unicestwienia jego biznesu. Ba, można pójść dalej tym tropem i wskazać na ekologów, a właściwie pseudoekologów, jako na jedno z narzędzi, ich działalność jako na jedno z narzędzi, które ma ograniczyć inwestycje w Polsce. Nie dalej jak przedwczoraj w jednym z dzienników w naszym kraju ukazał się artykuł, w którym opisane są działania organizacji ekologicznych mające na celu zniechęcenie otwartych funduszy emerytalnym do lokowania powierzanych nam im przez nas wszystkich jako pracujących pieniędzy w inwestycje węglowe. Mówił ten artykuł o zniechęcaniu naszego potentata krajowego, państwowego PZU do ubezpieczania kopalń czy elektrowni. Na kongresie mieszkaniowym jesienią 2016 roku, pamiętam, podczas anonimowej ankiety wśród przedsiębiorców z tej branży, po przeprowadzeniu tejże anonimowej ankiety okazało się, że około 50% z nich zapłaciło w toku swojej działalności biznesowej przynajmniej raz haracz za odstąpienie od protestów organizacjom pseudoekologicznym, bo tak to się zwykle odbywa. Czarny PR, lobbying, szantaż i wreszcie ekoharacz. W Polsce też szerzy się, no co tu dużo mówić, coś w rodzaju ekoterroryzmu, przestępstwa znanego na Zachodzie już od lat 60. Ono się pojawiło po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii, potem przeniosło nawet do Stanów Zjednoczonych za ocean. Tam zostało spenalizowane i urosło nawet do rangi przestępstwa federalnego. Działalność takich organizacji, ale także naciski na Polskę, które obserwujemy ostatnio, bardzo intensywnie zresztą o nich rozmawiamy, biorą się stąd, że Polsce przywracana jest w ciągu ostatnich kilkudziesięciu miesięcy podmiotowość także w sferze gospodarczej. Polsce niektórzy wielcy tego świata chcieli przypisać w minionych latach rolę swojego ubogiego krewnego, chcieli przypisać rolę biorcy technologii, czyli imitatora, a nie innowatora, chcieli przypisać rolę rezerwuaru taniej siły roboczej, zaplecza montażowego i tak dalej. My z tej roli chcemy wyjść i wychodzimy, bo mamy większe możliwości i większe aspiracje. Chcemy budować własny kapitał, chcemy stawiać na własne technologie. Do tego bardzo potrzebne są inwestycje. Mam nadzieję, że rzeczywiście, jak mówi i premier, i minister Kwieciński, rok 2018 będzie rokiem inwestycji, że możliwie wiele z tych inwestycji to będą inwestycje polskie, że państwo będzie stawiało na tworzenie polskim przedsiębiorcom warunków, a nie tylko na przyciąganie inwestycji zagranicznych, bo one płyną same do Polski, widząc u nas możliwości zarobienia pieniędzy. Inwestycje to także w średniej perspektywie sposób na uniknięcie takiej nierównowagi między łącznym popytem i łączną podażą w gospodarce. Nierównowagi, która mogłaby się skończyć albo inflacją, albo przejęciem części popytu polskich konsumentów przez produkcję zagraniczną. A w długim perspektywie, i to jest najważniejsze, jeśli chodzi o rozmowy na temat inwestycji, są one sposobem na podniesienie efektywności całej naszej gospodarki. A podniesienie efektywności naszej gospodarki to sposób na to, by Polacy mogli wreszcie, bez ryzykowania inflacji, która jest wielkim złem, o czym można by porozmawiać długo w osobnej audycji, na to, by Polacy zarabiali wreszcie więcej, by żyło się nam wszystkim znacznie lepiej, by zbudowany został narodowy kapitał, bo brak tego narodowego kapitału, jego niedosyt, to jest jedna z przyczyn, dla których Polska ciągle jest zagrożona utknięciem w tak pułapce średniego dochodu czy rozwoju, której tak wiele poświęcił w swojej strategii miejsca premier Morawiecki. Świetnie, że nasz rząd, ministrowie odpowiedzialni za resorty gospodarcze ten problem rozumieją. Mam nadzieję, że błędy, nawet te popełnione po jesiennych wyborach roku 2015 w zakresie podejścia do gospodarki, do własnych polskich rodzinnych przedsiębiorców zostaną wyeliminowane i że Polska dalej będzie swoją podmiotowość w stosunkach międzynarodowych gospodarczych umacniać i wtedy wszystko łącznie z awansem do prawdziwej ekonomicznej ekstraklasy jest przed nami, bo Polacy są zdolnym, kreatywnym, bardzo przedsiębiorczym i nawet innowacyjnym narodem.
Bardzo dziękuję za komentarz, za rozmowę, panie doktorze. Szczęść Boże, Bóg zapłać. Naszym gościem w aktualności jak dnia był pan doktor Marian Szołucha, ekonomista, wykładowca w Akademii Finansów i Biznesu w Wistula.